Wyszli do ogrodu. Księżyc prześwitywał blado przez gałęzie drzew, a jego promienie mieszały się ze światłem z okna chatki, oświetlając cielsko Aragoga, spoczywające na skraju głębokiego dołu, obok wysokiej na 10 stóp góry świeżo wykopanej ziemi. — Wspaniały, wspaniały! — rzekł Slughorn, podchodząc do głowy pająka, w której 8 białawych oczu patrzyło martwo w niebo, a para olbrzymich, zakrzywionych szczypiec lśniła bez ruchu w blasku księżyca. Haremu wydało się, że usłyszał podzwanianie butelek, kiedy Slughorn pochylił się nad szczypcami, najwyraźniej badając olbrzymią owłosioną głowę.
No, nie każdy docenia, jakie one są piękne, powiedział stojący za nim Hagrid, a łzy pociekły mu z kącików zapuchniętych oczu. Nie wiedziałem, Horacy, że ciekawią cię takie stworzenia jak Aragog.
Ciekawią? Ach, ciekawią! Mój drogi Hagridzie, ja je szanuję, rzekł Slughorn, odchodząc od martwego pająka. Harry dostrzegł błysk butelki znikającej pod jego peleryną, ale Hagrid, który właśnie ocierał oczy, niczego nie zauważył.
No, to chyba trzeba go pochować.
Hagrid kiwnął głową. Chwycił w ramiona olbrzymie cielsko pająka i z głośnym stęknięciem zepchnął je w ciemny dół, gdzie wylądowało na dnie z okropnym, chrzęszczącym łoskotem. Hagrid znowu zaczął szlochać.
— Wiem, jakie to trudne dla ciebie, który znałeś go najlepiej — powiedział Slughorn, poklepując go po łokciu, bo też nie mógł sięgnąć wyżej. — Może powiem kilka słów. Co?
Widocznie zebrał już z pyska Aragoga sporo jadu najwyższej jakości, bo miał zadowoloną minę, gdy stanął na krawędzi dołu i zaczął powoli przemawiać teatralnym głosem.
— Żegnaj, Aragogu, królu pajęczaków, którego długiej i wiernej przyjaźni nigdy nie zapomną ci, co cię znali. Choć twoje ciało ulegnie rozkładowi, twój duch będzie się unosił nad cichymi, omotanymi pajęczą siecią zakątkami twojego leśnego domu. Niech ród twoich wielookich potomków przetrwa na wieki, a twoi przyjaciele rodzaju ludzkiego doznają pocieszenia po bolesnej stracie, która ich dotknęła.
Ha, to było cudowne, zawył Hagrid i runął na kopiec kompostu, zanosząc się płaczem.
No już dobrze, rzekł Slughorn i machnął różdżką, a wysoki pagór ziemi uniósł się w powietrze i opadł na martwego pająka z głuchym tąpnięciem, tworząc gładką mogiłę. Wejdźmy do domu i napijmy się. Chwyć go z drugiej strony, Harry. O tak, no. Podnosimy się, Hagridzie, podnosimy. Wspaniale.
Usadzili go na krześle przy stole. Kieł, który podczas pogrzebu leżał skulony w swoim koszyku, teraz podszedł do nich i jak zwykle złożył swój ciężki łeb na kolanach Harego. Slughorn odkorkował jedną z butelek wina, które ze sobą przyniósł.
Sprawdziłem wszystkie na obecność trucizny, zapewnił Harego, wlewając większość zawartości pierwszej butelki do kubka wielkości wiaderka i wręczając go Hagridowi. Po tym, co się przydarzyło jednemu Rupertowi, każę skrzatowi domowemu próbować każdą butelkę.
Oczami wyobraźni Harry zobaczył minę Hermiony, gdyby usłyszała o takim traktowaniu skrzatów domowych i w duchu postanowił, że nigdy jej o tym nie powie.
Jeden dla Harego, powiedział Slughorn, rozlewając zawartość drugiej butelki do 2 kubków, i jeden dla mnie. No to wzniósł wysoko swój kubek. Za Aragoga!
Za Aragoga, powtórzyli razem Harry i Hagrid. Zarówno Hagrid, jak i Slughorn pociągnęli zdrowo z kubków, ale Harry, mając drogę przed sobą oświetloną działaniem Felix Felicis, wiedział, że nie powinien pić, więc tylko udał, że wypił łyk i odstawił swój kubek na stół.
Miałem go od jajka, powiedział ponuro Hagrid. Taki był maluśki, jak się wykluł, nie większy od Pekińczyka.
Milutki, wtrącił Slughorn,
trzymałem go w szkole, w kredensie, dopóki, no...
Twarz mu sposępniała, a Harry wiedział dlaczego. Tom Riddle spowodował wyrzucenie go ze szkoły pod zarzutem otwarcia komnaty tajemnic. Natomiast Slughorn jakby go nie słuchał, wpatrując się w sufit, z którego zwieszały się mosiężne rondle, a także długi pęk jedwabistych, srebrzysto-białych włosów.
Hagridzie, czyżby to były włosy jednorożca?
A, no tak, tak, odrzekł obojętnie Hagrid, z ich ogonów. Zaczepiają nimi o gałęzie w lesie, to je zbieram.
Chłopie, czy wiesz, ile one są warte?
Ja tam ich używam do wiązania bandaży i szmat, jak któreś zwierzę się porani, odrzekł Hagrid, wzruszając ramionami. Cholernie pożyteczne, bardzo, bardzo mocne.
Slughorn znowu łyknął zdrowo ze swojego kubka, rozglądając się uważnie po całej izbie. Harry wiedział, że wypatruje nowych skarbów, które mógłby zamienić na przebogate zapasy dojrzewającego w dębowych beczkach miodu pitnego, kandyzowanych ananasów i aksamitnych bonżurek. Slughorn napełnił po raz drugi kubek Hagrida, nalał i sobie, po czym zaczął go wypytywać o stworzenia żyjące teraz w zakazanym lesie i o to, jak Hagrid się nimi opiekuje. Hagrid, ożywiony działaniem trunku i okazywanym przez Slughorna zainteresowaniem swoją pracą, przestał ocierać sobie oczy i zaczął ochoczo snuć długą opowieść o hodowaniu nieśmiałków. Harry poczuł, że Felix Felicis daje mu znać, żeby coś zrobił, jako że wino, które Slughorn przyniósł ze sobą, już prawie się kończyło. Do tej pory nie udało mu się jeszcze rzucić zaklęcia napełniającego bez wypowiedzenia formuły na głos, ale już sama myśl, że nie potrafi zrobić tego teraz, wydała mu się śmieszna. I rzeczywiście, uśmiechnął się sam do siebie i korzystając z tego, że Hagrid i Slughorn pogrążeni byli teraz w rozmowie o nielegalnym handlu smoczymi jajami, wycelował pod stołem różdżkę w puste butelki, a one natychmiast zaczęły się na nowo napełniać winem. Po godzinie Hagrid i Slughorn zaczęli wznosić wyszukane toasty. Za Hogwart, za Dumbledora, za produkowane przez skrzaty domowe wino i za
Harry'ego Pottera,
ryknął Hagrid, rozlewając część zawartości swojego 14 kubka, a resztę wypijając do dna.
Tak jest, krzyknął Slughorn nieco ochrypłym głosem, za Barry'ego Ottera, chłop. Za wybrańca, który, no, coś w tym rodzaju, wybełkotał i również osuszył swój kubek.
Wkrótce potem Hagrid znowu się rozkleił i wcisnął Slughornowi w dłonie cały ogon jednorożca. Ten schował go do kieszeni i wrzasnął
– za przyjaźń, za szczodrobliwość, za 10 galonów, za włos!
I po chwili obaj siedzieli już obok siebie, obejmując się jak bracia i śpiewając powolną, smętną pieśń o umierającym czarodzieju Odonie.
Najlepsi umierają młodo,
mruknął Hagrid, pochylając się nisko nad stołem i lekko zezując, podczas gdy Slughorn dalej zawodził refren.
Mój stary odszedł młodo, tak jak i twoja mama, Harry. I twój tata.
Z kącików jego ukrytych wśród zmarszczek oczu znowu pociekły olbrzymie krople łez. Chwycił Harry'ego za ramię i potrząsnął nim.
Lepszych czarodziejów w ich wieku nigdy żem nie znał. Straszne to, straszne.
Slughorn zaciągał płaczliwie, a Odona dzielnego wnet do domu ponieśli do miejsca, które znał jako chłopie i złożyli go tam z kapeluszem na piersiach, różdżkę mu przyłapali nad progiem.
Straszne, straszne, mruknął Hagrid.
Chrząknął, jego wielka kudłata głowa zakołysała się i opadła na złożone na stole ramiona i po chwili zachrapał donośnie.
Przepraszam, zająknął się Slughorn i czknął. Za chińskiego smoka nie wyciągnę właściwej nuty. Hagrid miał na myśli moich rodziców, którzy młodo umarli, powiedział cicho Harry. O, stęknął Slughorn, tłumiąc potężne beknięcie. Och, dobry Boże, a tak to było naprawdę straszne. Straszne, straszne.
Nie wiedział, co dalej powiedzieć, więc zajął się nalewaniem wina do kubków.
Ale chyba ty tego nie pamiętasz, co, Harry?
Zapytał nieśmiało. Nie, miałem zaledwie rok, jak umarli, odrzekł Harry, utkwiwszy wzrok w płomieniu świecy, który chybotał się w podmuchu ciężkiego oddechu Hagrida. Ale wiem już dość dużo o tym, jak to się stało. Mój tata zginął pierwszy. Wiedział pan o tym?
Nie. Szepnął Slughorn.
Tak, Voldemort zamordował go, a potem przekroczył jego martwe ciało i ruszył ku mojej mamie. Slughorn wzdrygnął się potężnie, ale nie był w stanie oderwać przerażonego spojrzenia od twarzy Harry'ego. Powiedział jej, żeby zeszła mu z drogi, ciągnął Harry, nie mogąc się powstrzymać. Później mi powiedział, że nie musiała umrzeć, chciał tylko mnie. Mogła uciec.
O Boże! Wydyszał Slughorn. Mogła, nie musiała. Oto okropne.
Prawda, powiedział Harry prawie szeptem, ale nie ruszyła się z miejsca. Tata już nie żył, ale ona nie chciała, żebym i ja umarł. Próbowała błagać Voldemorta, ale on tylko się roześmiał.
Dosyć już, dosyć, rzekł nagle Slughorn, podnosząc drżącą rękę. Naprawdę, mój chłopcze mój, dosyć już. Jestem starym człowiekiem. Nie muszę tego słuchać, Dali. Nie chcę tego słuchać.
Zapomniałem, skłamał Harry, ulegając działaniu Felix Felicis. Lubił ją pan, prawda?
Och, czy ją lubiłem? Jęknął Slughorn, a oczy napełniły mu się łzami. Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek jej nie lubił, kiedy ją poznał. Taka dzielna. Ach, taka zabawna, taka... Ach, to była najstraszniejsza rzecz.
Ale nie chce pan pomóc jej synowi, powiedział Harry. Oddała za mnie życie, a pan nie chce oddać mi jednego wspomnienia. Dudniące chrapanie Hagrida wypełniało izbę. Harry wciąż patrzył w załzawione oczy Slughorna. Mistrz eliksirów nie był w stanie odwrócić spojrzenia.
Nie mów tak, nie mów tak, wyszeptał. To nie jest sprawa, no... Gdyby miało ci to w czymś pomóc, no ale tak bez powodu.
Jest powód, powiedział dobitnie Harry. Dumbledore musi to poznać. Ja muszę to poznać. Wiedział, że może to bezpiecznie powiedzieć. Felix Felicis mówiło mu, że rano Slughorn nie będzie o niczym pamiętał. Patrząc mu prosto w oczy, nachylił się do niego i powiedział: ja jestem wybrańcem. Muszę go zabić. To wspomnienie jest mi potrzebne. Slughorn pobladł strasznie, pot błyszczał na jego czole.
Ty jesteś wybrańcem?
Tak, oczywiście, odrzekł spokojnie Harry.
Ale mój drogi chłopcze, no... prosisz mnie o zbyt wiele. Przecież ty mnie prosisz, żebym ci pomógł zniszczyć.
A pan nie chce pozbyć się czarnoksiężnika, który zamordował Lily Evans?
Ależ Harry, oczywiście chcę, ale
boi się pan, że on się o tym dowie, tak? Że pan mi pomógł. Slughorn milczał, był przerażony. Niech pan będzie tak dzielny jak moja matka, panie profesorze. Slughorn uniósł pulchną rękę i przycisnął drżące palce do ust. Przez chwilę wyglądał jak wielkie dziecko.
Nie jestem z tego dumny, wyszeptał przez palce. Wstydzę się tego... tego, co ukazuje to wspomnienie. Chyba wyrządziłem wtedy wielką szkodę.
Może pan wszystko odrobić, dając mi to wspomnienie. Byłby to bardzo odważny i szlachetny czyn. Hagrid drgnął we śnie i głośno zachrapał. Slughorn i Harry patrzyli sobie w oczy ponad falującym płomieniem świecy. Zapadło długie milczenie, ale Felix Felicis podpowiadało Harremu, żeby tego milczenia nie przerywał, żeby czekał. A potem bardzo powoli Slughorn sięgnął do kieszeni i wyciągnął różdżkę. Drugą rękę wsunął za pelerynę i wyjął maleńką pustą buteleczkę. Wciąż patrząc Harremu w oczy, dotknął końcem różdżki swojej skroni, a potem zaczął ją cofać. Na końcu różdżki zalśniła długa srebrna nitka wspomnienia. Robiła się coraz dłuższa i dłuższa, aż w końcu zerwała się i zwisła z różdżki. Slughorn zniżył różdżkę i ostrożnie wpuścił nić do buteleczki, gdzie zwinęła się, a potem rozwinęła, wirując jak gaz. Zakorkował buteleczkę drżącą ręką i przesunął po stole do Harry'ego. — Bardzo dziękuję, panie profesorze.
— Dobry. Dobry z ciebie chłopak, rzekł profesor Slughorn,
a łzy spływały po jego tłustych policzkach, ginąc w sumiastych wąsach.
I masz jej oczy. Tylko nie pomyśl o mnie źle, jak to zobaczysz.
A potem i on złożył głowę na rękach, westchnął głęboko i zasnął.